Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Dzień dobry, Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Dzisiaj naszym gościem jest psycholog i psychoterapeuta Anna Trzaska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
W dzisiejszym odcinku audycji porozmawiamy o uzależnieniu od opinii innych. Jest to częste, że uzależniamy swoją samoocenę od tego, jak widzą nas inni?
Na pewno jest, zdarza się to często i jest to powszechne. Tak naprawdę dotyczy to nas wszystkich w jakimś stopniu, prawda? Niektórzy bardziej silnie to przeżywają, inni mniej, ale myślę, że nikt nie jest od tego zupełnie wolny. I też wcale niekoniecznie byłoby to wskazane, żebyśmy w ogóle się tym nie przejmowali.
No właśnie, no to w takim razie kiedy powinna taka lampka nam się w głowie zapalić czerwona, że dobra, to już idzie w złą stronę, że aż za bardzo się przejmujemy tą opinią innych.
Taka czerwona lampka powinna nam się zaświecić, kiedy uzależniamy od tego na przykład nasze życiowe decyzje, działamy na przykład wbrew sobie czasami pod wpływem właśnie tych opinii innych osób i później jakoś zdajemy sobie z tego sprawę, że kurczę, w sumie to dlaczego tak zrobiłam, dlaczego coś takiego powiedziałam, albo czemu się dostosowałam do jakiejś sytuacji, do jakichś ludzi, a tak naprawdę czułam się z tym źle na przykład. Nie? Jeśli to się zdarza raz na jakiś czas, to pewnie każdemu się zdarza raz na jakiś czas, ale jeśli jest to problem, który wciąż powraca i jakoś męczy, dręczy, często też dochodzi do takiego analizowania, nadmiernego analizowania tego, co powiedzieli inni, jak zareagowali, bo nawet czasami to nie są słowa, czyli te opinie, a wręcz spojrzenie i już nam się wydaje, że ktoś jakoś źle nas spojrzał, krzywo i analizujemy, co mogłoby być tego przyczyną, czy to coś we mnie. Więc jeśli często to się zdarza i trochę nam to tak podtruwa życie, no to na pewno jest to taki alarm.
To też zatrzymam się przy tej analizie tego jak wypadliśmy gdzieś tam na tle innych. To nawet coś takiego, że no niekoniecznie ktoś musiał coś nawet powiedzieć, spojrzeć na mnie źle, ale ja sam się zastanawiam, że to, co powiedziałem, było dobre. To też jest taki sygnał, że coś jest nie tak?
To wszystko zależy jak zwykle, prawda? Bo od nasilenia tego, jak często się nad tym zastanawiam, jak mocno to wpływa na mój nastrój, na moje samopoczucie, bo pewnie wszyscy się zastanawiamy, prawda? Ja dzisiaj też na pewno będę się zastanawiać, jak wypadnę tutaj, ale jeśli to no, może, czy spędza sens powiek, czy gdzieś powraca na przykład, takie natrętne myśli na pewno będą już uprzykrzać życie zwyczajnie, prawda? Powracanie do jakiegoś tematu, jakiejś rozmowy, czy właśnie wypowiedzi, jak ktoś mnie tam mógł ocenić, czyli ta częstotliwość powracania takich myśli, na przykład natrętnych już.
Dużo się mówi o tym na przykład, że no możemy kogoś sprowadzić do ziemi, kogoś obrazić, zaniżyć komuś samoocenę przez krytykę chociażby. A czy niebezpieczne jest takie zagłaskanie, że tak to powiem, że cały czas, chociażby rodzice chwalą dziecko, cały czas i czy to jest dobre, czy to też jest niebezpieczna sytuacja?
No jak zwykle wskazana by była równowaga, prawda? I ten złoty środek, który jest niemożliwy do osiągnięcia, ale takie oscylowanie wokół tego złotego środka, raz trochę w tą stronę, raz w drugą stronę, byłoby najlepsze i staranie się, czyli też świadomość tego. Pewna świadomość, prawda? I faktycznie no, w żadną stronę jakieś wychylenie się nadmierne no, nie będzie korzystne. I tutaj na tym przykładzie oczywiście no, nie będzie to korzystne w jakiejś dalszej perspektywie, ponieważ te osoby i tak się zetkną z krytyką różnego rodzaju, prawda? I taką konstruktywną, i taką być może czasami złośliwą, bo pewnie wszystkich nas to jakoś spotkało w życiu. No i wtedy nastąpi delikatnie mówiąc i w takim łagodniejszym przypadku rozczarowanie tym, że no jednak ludzie wszyscy mnie tak nie oceniają jak ci rodzice, którzy uważają, że jestem taka wspaniała. No a już w gorszym przypadku faktycznie ta samoocena ulegnie znacznemu pogorszeniu. I takie rozczarowanie właśnie nas spotka, że ale jak to? Przecież ja jestem taka fajna, wspaniała, a tutaj inni, no nie wszyscy tak twierdzą.
A jeżeli chodzi o... Czy też może być tak, że nie wiem, dziecko na przykład pomyśli sobie, no ja coś zrobiłem fajnego, ale nikt mnie nie chwali. O co chodzi? Coś złego zrobiłem?
Mm-hmm. No tak, jeśli jest takie przyzwyczajenie, gdzieś budowanie tego, no co też jest pozytywne i budowanie tej samooceny dziecka, chociaż znowu, gdzieś taka realność w tym jest potrzebna, prawda? Ani nie zachwalanie i właśnie to głaskanie nadmierne, ale jednak dostrzeganie, taka uważność na to i słowo klucz, to bym powiedziała, że to jest taka autentyczność. Jeśli naprawdę podoba mi się ten rysunek dziecka, albo świetnie coś zrobiło, jestem zadowolona i dumna, to pewnie, że warto pochwalić i doceniać to, zauważać w ogóle. Właśnie taka uważność jest ważna. Natomiast jeśli to jest takie automatyczne, jak czasami widzimy gdzieś tam, no już może nie będę mówić w których krajach, ale są tacy rodzice, w niektórych krajach zwłaszcza, którzy właściwie na wszystko reagują. O, świetnie, świetna robota.
A to w jakich? Bo ja jestem sam ciekawy.
W Stanach jest trochę tak, że to jest ten good job. Mhm. I to jest bardzo często. To jest tak nadużywane wręcz i takie automatyczne, czyli nieautentyczne właściwie. Tylko rzucane po prostu, jakby to miało być taką czarodziejską różdżką, która zbuduje to. A dzieci i tak to czują, że to jest po prostu gdzieś automat i ta mama czy tata wcale może nie być tak naprawdę tak super zadowolony, jak to mówi.
To Amerykanie mają coś takiego, nawet jak oni pytają how are you, co u ciebie, to oni nie oczekują odpowiedzi od ciebie.
Tak,
rzucają po prostu.
Mają pewne automatyzmy, prawda? I tak się wydaje.
A czy to, że tak bardzo łakniemy tej opinii innych, że trochę, nie wiem, powiedzmy, wszyscy w klasie mówią, że modne są kurtki jeansowe, to chociażby mi się ta kurtka nie podobała, to ja i tak założę, żeby dobrze o mnie mówili. To te łaknienie jest spowodowane jakimiś deficytami wyniesionymi z domu właśnie, że no, w domu, nie wiem, rodzice nie chwalili mnie, tam mało dostawałem jakiejś takiej motywacji, to szukam u znajomych właśnie akceptacji.
Pewnie różnie bywa, natomiast tu są takie dwie rzeczy. Po pierwsze to tak jak w przypadku powiedzmy na przykład młodzieży szkolnej jest pewien wiek, w którym no to zdanie rówieśników jest bardzo ważne. Ono się staje takim priorytetem, prawda? To już nie rodzice, to już właśnie rówieśnicy. Od nich zależy, co jest fajne, co niefajne, co uznawane, co nie. I ta opinia właśnie grupy rówieśniczej jest niesłychanie ważna. Więc faktycznie dzieciaki próbują się mocno, bardzo dostosować, żeby nie odstawać i żeby no, nie doznać jakiejś przykrości różnego rodzaju, prawda? Żeby w ogóle nie odstawać od grupy. I jest to dość naturalne, więc jeśli znowu nie jest to jakby powodem tak nasilonych problemów, że dziecko na przykład gdzieś tam odstając nie chce chodzić do szkoły, przychodzi i jakoś albo płacze, albo po prostu nie chce chodzić do szkoły, bo już czuje się odtrącone, no to już jest na pewno duży sygnał i duży problem, prawda? Ale jeśli chce gdzieś tam być w grupie, to zupełnie normalne, prawda? Bo druga rzecz to jest właśnie to, skąd to się bierze. Akurat u młodzieży jest trochę inaczej, bo to właśnie tak zupełnie rozwojowo się dzieje, że już nie rodzice są ważni, tylko ci rówieśnicy. Natomiast ogólnie u nas, u ludzi, po prostu chcemy uczestniczyć i być przynależni do tych grup społecznych. To jest zupełnie nasza taka jedna z podstawowych potrzeb i jest to gdzieś zakorzenione mocno ewolucyjnie, wręcz biologicznie w nas. Nie chcemy właśnie być wykluczani i kiedyś to było wręcz zagrożeniem w pewnym sensie dla nas bycie wykluczonym poza właśnie jakąś społeczność. Teraz już może tak nie być, a jednak te mechanizmy, te takie nawet atawizmy w nas zostały głęboko i faktycznie ta potrzeba akceptacji, przynależności do grupy jest silna w tym czasie szkolnym, myślę, że szczególnie, ale ogólnie u nas wszystkich tak jest i jest to też naturalne.
To nie jest zdrowe, jak idziesz trochę pod prąd, wbrew wszystkim, nie wiem, wszyscy mają to, a ty mi się nie podoba, bo miał takie buty i mnie to nie obchodzi.
Ja bym powiedziała, że na pewnym znowu etapie rozwoju to jest właściwie całkiem może być fajne i to może być znowu takie nagradzane wręcz. Na przykład już dalej powiedzmy, czy w liceum, czy na studiach, w takim wieku ludzie już chcą się wyróżniać właściwie. I tutaj znowu następuje trochę taki odwrót, że szukamy tej naszej tożsamości, no i albo przynależymy do grupek, ale też jest taka potrzeba, żeby jakoś zaznaczyć siebie inaczej właściwie, prawda? I to właśnie się gdzieś tam uzewnętrznie w wyglądzie, często w ubraniach i tak dalej. I myślę, że dla wielu osób to też jest właśnie pozytywne i jakoś oceniają to jako fajne, że ktoś się wyróżnia i też ma odwagę w pewnym sensie być takim nonkonformistą.
A czy to właśnie te uzależnienie od opinii innych nie jest wszechobecne, zwłaszcza w tych dzisiejszych czasach social mediów, czyli mamy lajki, liczba lajków, obserwujących, liczba pozytywnych komentarzy wyznacza to, czy jesteś fajny.
No niestety na pewno tak jest i jest to duży problem. Tak jak widzimy, szybko można bardzo się uzależnić od tej liczby właśnie lajków, tych serduszek. To wręcz są znowu takie bardzo biologiczne mechanizmy, które powodują na przykład uwalnianie się konkretnych hormonów, neuroprzekaźników, na przykład szczególnie dopaminy. I po prostu to działa na nas trochę jak dzwonek na tego psa Pawłowa, że coś nam się uruchamia dosłownie w mózgu, różne biologiczne procesy, kiedy widzimy na przykład to serduszko, prawda? I to tak na nas działa bardzo pozytywnie i motywująco, żeby dalej tak robić, żeby dalej wrzucać te treści. Oczywiście fajne zdjęcia i tak dalej, bo teraz szczególnie mamy jakąś taką kulturę obrazkową, prawda? Te zdjęcia są bardziej na przykład niż tekst gdzieś tam lajkowane. I oczywiście one powinny być jakoś tam odpowiednią estetykę mieć, prawda? I już są wręcz zawody, które się tym zajmują, żeby te zdjęcia były jak najbardziej takie atrakcyjne dla odbiorcy, prawda? No ale tak, to jest pewien problem, chociaż ja widzę takie światełko w tunelu, że też dużo osób ma już tego świadomość i gdzieś tam próbuje jednak trochę taki odwrót robić od tych właśnie social mediów i co przynajmniej robić raz na jakiś czas tak zwany sobie detoks, też obserwować to, i jak się dzieje, jak ja się czuję, jak wrzucam, jak ja się czuję, jak ja nic nie wrzucam. Albo na przykład robię sobie w ogóle przerwę. Jestem tylko odbiorcą, czyli tylko oglądam, swojego nic nie udostępniam. A co się dzieje, jak zaczynam? A co się dzieje, jak na przykład sobie zrobię w ogóle miesiąc przerwy? Jak to na mnie wpływa? To są takie fajne eksperymenty, które można zrobić.
No i też pewnie jak się czuję, kiedy coś wrzuciłem i tych lajków nie ma.
Tak, to jest kolejna sprawa, dokładnie. To bardzo może być trudne naprawdę i jakoś przykre i wtedy no niestety czasami może wręcz wpływać na tą samoocenę i jakoś obniżać.
No właśnie, bo to też jest często tak, że można zapędzić się w taki kozi róg, bo mamy jakiś tam ideał mężczyzny, kobiety w internecie, no to chcemy być tacy jak ci influencerzy, powiedzmy, którzy też często kłamią, oszukują, że to nie jest takie bajkowe życie, jak się wydaje, jasne, ale ktoś nie wiem, wyszczupla swoje zdjęcie, zrobi zdjęcia pod takim kątem, że no patrzysz model, modelka. I potem przychodzi zderzenie z rzeczywistością. Ta osoba, która oglądała tę osobę, która trochę wykrzywia tą rzeczywistość, widzi ją nagle na żywo i mówi, fuj. No nie? I czy to też nie jest takie niebezpieczne, że tworząc iluzję, ktoś nas demaskuje, to że dostaniemy podwójnym uderzeniem takim?
Czasami pewnie to może być też pozytywne. Zobaczyć taką osobę właśnie na żywo i zobaczyć, że kurczę, to jest taki sam człowiek jak ja. Tutaj może ma nieidealną cerę, tutaj może to ciało nie wygląda tak jak właśnie na tych zdjęciach. Chociaż znowu, dużo się o tym teraz mówi i sporo jest takich ruchów, takich trochę demaskacyjnych, prawda? Że, żeby pokazywać właśnie, o to jest moje zdjęcie, jak zrobię odpowiednią pozę w odpowiednim świetle i tak dalej, a to jest moje zdjęcie jakieś takie przypadkowe i spontaniczne, jak ja różnie wyglądam, prawda? Jest też sporo takich ruchów właśnie w mediach i to są różne też osoby, też ci influencerzy również, więc gdzieś tam powoli chyba zmierzamy w tym kierunku, żeby to jednak demaskować i pokazywać wciąż i mówić o tym, że to nie jest prawdziwe życie, to jest jakiś ułamek pokazany i specjalnie, celowo udostępniony, a reszta, nie wiem, bałagan w kuchni, no jest oczywiście wycięta. Mhm. Więc ta świadomość też jest coraz większa.
To też mi się tak wydaje, ale był ten taki czas, że faktycznie każdy chciał być i idealny na tym Instagramie czy na Facebooku.
Tak, to prawda. I myślę, że to dużo szkody zrobiło nam wszystkim. Właśnie szczególnie te porównania do innych osób, jak one wyglądają, jak one żyją, jakimi finansami dysponują i tak dalej, jakie mają ten tak zwany no, styl życia, prawda? I jeśli to się bardzo różniło od mojego, no to powodowało mnóstwo frustracji, że kurczę, no nie jestem tak ładna, nie jestem tak mądra, nie mam tyle kursów, nie mam takiego mieszkania, samochodu i tak dalej, i tak dalej. Nie mam takiego życia generalnie.
To jak uwolnić się od tej opinii innych? Uwolnić się od tego, że to wcale nie liczba lajków, komentarzy obserwujących wpływa na to, że ty jesteś fajny, czy ty nie jesteś fajny, czy jesteś mądry, czy jesteś głupi?
Myślę, że tutaj, tak jak już wspomniałam, fajne są takie eksperymenty, które pokazują, jak człowiek się czuje, kiedy sobie coś zrobi inaczej. Dzień bez Facebooka, Instagrama, tydzień, miesiąc. Jak to na mnie wpływa? Często się okazuje, że jest lepiej. Czujemy się po prostu znacznie lepiej. Drugą rzeczą jest to, takie przełączanie sobie takiego myślenia, jakby uświadamiając, ale kim ci ludzie są tak naprawdę? Kto to jest? Czy ja ich znam? Czy ja ich lubię? Czy mi zależy na ich zdaniu? Jeśli zależy, to w sumie dlaczego? A gdzie w tym wszystkim są moi przyjaciele, moi bliscy? Jakie oni mają zdanie, opinie na mój temat? Jak to się różni? Co jest dla mnie ważne, a co jest dla mnie nieważne? No i tak, te eksperymenty. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj.
A to jak też zbudować takie poczucie wartości na tyle, że okej, fajnie jak ktoś nas skomplementuje, albo ktoś powie prawdę prosto w oczy, ale żeby generalnie ja czuł się wartościowy, niezależnie od tego, czy ktoś uważa mnie za mądrego, czy za głupiego.
No to jest kolejny temat rzeka. Można by było kolejne spotkanie pewnie na to poświęcić. No i raczej nie ma w takich kilku krokach prostych takich metod, które by, tak mi się wydaje, mogły podziałać. Jakichś takich złotych metod, środków. Ale gdzieś to ta praca nad tym, nad tą samooceną jest takim procesem. I znowu, jeśli są osoby, które faktycznie mają zaniżone to poczucie własnej wartości na tyle, że to wpędza w różne problemy, wręcz też psychiczne, właśnie depresyjne, w jakieś lęki, też to porównywanie się z innymi właśnie. No i tutaj można próbować właśnie tą świadomością chyba najwięcej jakoś można zdziałać. Obserwowanie tych myśli, obserwowanie siebie w tym myślę, że też fajnie zauważać, kto tak naprawdę, na czyim zdaniu mi zależy i dlaczego właściwie. Dlaczego te lajki ludzi nieznajomych na przykład są dla mnie ważne, a to, co powie mi przyjaciel, to ja przyjmuję i jakoś w ogóle za chwilę o tym zapominam, nie? Co jest ważne, kto jest ważny, jakie relacje są dla mnie ważne.
A jak ważna jest tutaj rola rodzica od małego w tym wychowaniu? Czy tutaj właśnie ten rodzic jest kluczowy, który on buduje nam od małego to poczucie wartości?
No tak, myślę, że tutaj na pewno można tak powiedzieć i to jest niezwykle ważne, bo to są ci pierwsi opiekunowie, najczęściej rodzice, którzy faktycznie budują tą samoocenę. I tutaj no znowu jakby takich porad rodzicielskich pewnie jest dużo, jak to można gdzieś kształtować, ale znowu mnie się wydaje, że najważniejsza jest autentyczność i jeśli prawdziwie się cieszymy, jeśli prawdziwie doceniamy, to jest też odczuwane przez dziecko i to właśnie buduje.
No, że jak ktoś nie potrafi docenić, często jest taki mechanizm, że jest dobrze, to tam bez słowa, jak jest źle, to wtedy dopiero się pojawia rodzic, tak?
To jest problematyczne oczywiście, bo jesteśmy już uwarunkowani wręcz tylko na to, co źle robimy i później my to jakoś uwewnętrzniamy. Sami też tak siebie oceniamy. Tutaj właśnie ten wewnętrzny krytyk, który tylko dostrzega to, co źle zrobiłam, a nie to, co... A to, co dobrze, to właściwie jest jakby pomijane, prawda? No ale jako dorośli już możemy też nad tym jakby pracować i gdzieś to sobie uświadamiać. Czy ja jestem dla siebie w sumie sama przyjacielem? Czy właśnie wrogiem i krytykiem? Czy ja widzę, co mi się też udało, czy tylko skupiam się na tym, co nie poszło jakoś? Jest takie... jeśli nie poszło, no to co z tym zrobić w sumie? Czy można jeszcze coś z tym zrobić? Bo w większości przypadków tak, jeszcze można coś z tym zrobić. To nie jest koniec świata, stracona jakaś szansa.
Jest ta stara polska prawda, jak sam siebie nie pochwalisz, to nikt ciebie nie pochwali. Tak, i to chyba też jest sztuka, żeby samemu umieć się pochwalić.
Na pewno jest to sztuka. Można to, myślę, że to akurat można wyćwiczyć. Po prostu gdzieś tam próbować, prawda? I eksperymenty trochę na sobie też robić. Jak ja się czuję na przykład, jak ja siebie pochwalę za coś, a jak ja się czuję, jak z siebie skrytykuję. Czy ja się w tym zapętlam, w tej krytyce i właśnie idę w te takie czarne myśli, czy jednak myślę, hej, no dopiero, ale co z tym teraz zrobić?
To już tak na koniec. Jakie mogą być skutki tego właśnie uzależnienia od tej ciągłej opinii innych?
No właśnie, no tak naprawdę skutki mogą być bardzo takie trudne dla człowieka, bo jeśli dostosowujemy się do tego, co inni albo mówią, albo mogą nawet powiedzieć czy pomyśleć, bo tak też często jest, że to nawet nie są jakieś realne sytuacje, tylko nasze domysły. No to po pierwsze tracimy tą naszą autentyczność i spontaniczność. Gdzieś to głęboko chowamy, zakładamy różne maski, próbujemy się właśnie za wszelką cenę dostosować i tracimy część siebie. I tutaj już mogą być różne tego skutki, nawet do takich stanów właśnie depresyjnych włącznie, że nie robimy tego, co chcemy w życiu, nie sugerujemy się tym, nie dążymy do jakichś swoich własnych celów, tylko spełniamy oczekiwania innych. I no to tak ogólnie nieszczęśliwe życie.
Ale pewnie może dojść do tragedii, tak jak chociażby w serialu Dojrzewanie, gdzie też chłopak przecież był nazywany incelem gdzieś przez tą dziewczynę.
Szczerze
potem...
mówiąc, nie oglądałam jeszcze tego serialu. Wiem, że bardzo dużo o nim było głośno, dużo głosów i właśnie dużo też emocji budził. Więc tutaj się nie odniosę do tego serialu konkretnie. No ale tak, to jest znowu kolejny wielki temat, jak to się dzieje w przypadku szczególnie tych młodych ludzi, którzy no, nierzadko się mierzą z tym tak zwanym jakimś hejtem, czy w ogóle opiniami, ocenami i wykluczeniem wręcz z grup i jak bardzo to boli.
To tak na koniec, żeby pozytywnie jeszcze gdzieś to zakończyć, czyli gdzieś ze sobą porozmawiać, zrobić jakiś rachunek, komu wierzę, komu ufam,
można,
kogo się słucham.
Ja polecam taki wewnętrzny monolog samemu ze sobą i to jest też jakiś rodzaj pracy ze sobą, ale również można porozmawiać na przykład o tym z przyjacielem, jak on mnie widzi. I myślę, że to jest bardzo wartościowe, bo przyjaciele często potrafią, no od tego są, żeby też powiedzieć, słuchaj, no tutaj i tutaj to tak średnio zrobiłeś, ale cenię ciebie za to i za to. Jesteś fajnym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Nie? Bo my sami czasami wpadamy w takie pułapki własnego umysłu. A bliscy widzą nas często tak no, dość trafnie, prawda? Zwłaszcza właśnie te takie bliskie osoby, przyjazne, przyjaciele. No, jeśli jest naprawdę duży, duży problem, łącznie z jakimiś takimi, bo może wręcz dojść do takich... do takiej sytuacji, że nam się wydaje już, że ktoś właśnie krzywo patrzy, że ktoś w ogóle skupia jakoś się na mnie. Oczywiście tak przeważnie nie jest i ludzie gdzieś bardziej myślą o swoich sprawach niż o innych osobach. No to też jest taki alarm i no już w skrajnych przypadkach faktycznie też gdzieś no, ta terapia, czy wręcz jakiś rodzaj terapii, czy właśnie psychoterapii, czy czasem nawet farmakoterapii bywa pomocny.
Psycholog i psychoterapeuta Anna Trzaska była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Odzyskaj wolność. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków miasta Łomża.